Экономизер.
Dobry wieczór, Łukasz Kurzawski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. To już ostatni ekonomizer w tym roku, ale kończymy go tematem świeżym, gorącym, który jest pewnego rodzaju nie zamknięciem, tylko właściwie otwarciem, wprowadzeniem w to, co w nowym roku. Exposé Mateusza Morawieckiego było już dosyć mocno omawiane, natomiast mam wrażenie, że przede wszystkim w takim kluczu politycznym, czy takim społecznym. My natomiast skupimy się oczywiście na aspekcie ekonomicznym wystąpienia nowego premiera. Pomogą nam w tym nasi dzisiejsi gości. W studiu Radia Poznań profesor Jacek Trambecki, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
Wojciech Świder, doktorant w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu również.
Dobry wieczór.
Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański, dziennikarz, samorządowiec z krwi. Przedsiębiorca, dokładnie.
Dobry wieczór Państwu.
Wszystko w jednym. I Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dobry wieczór.
Mam wrażenie, że wszyscy spodziewali się ostrego wystąpienia bankstera. Tak to zapowiadano i w takie chyba buty wsadzono przyszłego premiera Mateusza Morawieckiego. A on tymczasem powiedział, że jest nam daleko i do neoliberalizmu, i daleko do socjalizmu. To ciekawe na początek naszej dyskusji. Ja zapytam o jedną rzecz. Panie profesorze, wiadomo, że takie przemówienia są adresowane nie tylko do wyborców w kraju, ale także do na przykład inwestorów na zewnątrz. Czy to, co powiedział Mateusz Morawiecki, cały ten kształt przemówienia w takich kategoriach broni się? Czy ta wizja, którą on przedstawił, zachęca na przykład do inwestowania?
Generalnie ta wizja zachęca do wszystkiego i każdego. Każdy exposé trochę
tak
musi być takie miłe. Nie? Że ja będę fajnym facetem i naprawdę wierzcie w przyszłość. I tu każdy dostał swój kawałek. Powiem też, że to niezwykła sztuka pogodzić tak różne kawałki. Powiedzieć na przykład, że oprzemy gospodarkę o węglu, ale zlikwidujemy zanieczyszczenia i w dodatku
i ubóstwo energetyczne,
tak, energetykę nuklearną i budujemy gazoport, więc będzie gaz. Więc ktoś, kto mógłby tak się mocniej zastanowić, to mógłby spytać, no dobrze, ale gdzie będzie ten strategiczny kierunek? No, premier zręcznie uniknął potencjalnych kłopotliwych odpowiedzi przy końcu kadencji. W zasadzie jedyna konkretna obietnica to tunel między Świnoujściem a Szczecinem. No to jak na dosyć spore przemówienie, to chyba z 6 stron musiało druku być. No, dosyć dobra sztuka.
Może bym jeszcze trochę konkretów znalazł. Na przykład Centrum Analiz Strategicznych, zapowiedź.
Tak, port lotniczy, ale
Centralny port
komunikacyjny. Tak, ale centralny port lotniczy może być Modlinem 2 i nazwiemy to centralnym portem lotniczym i nikt nie zarzuci, że portu nie ma, a jak najbardziej. Nawet samolot tam może wylądować jakiś.
Panowie, wasze wrażenia, czy tam rzeczywiście było jakieś poszukiwanie trzeciej drogi?
Trochę było to poszukiwanie trzeciej drogi, ale ja może, jak już zaczynamy analizować, to skupię się na tym, co dla mnie dzisiaj jest...
Dla samorządowca, dziennikarza czy przedsiębiorcy?
Najbardziej dla samorządowców.
Bardzo proszę.
Z nadzieją wysłuchałem przede wszystkim zapowiedzi, że priorytetem będzie Mieszkanie Plus. To jest, myślę, że...
To było wybite mocno.
To jest, myślę, bardzo poważny przekaz dla i samorządowców, i mieszkańców, ponieważ niestety tkanka mieszkaniowa w gminach jest bardzo słaba. Może jesteśmy w takim okresie przedświątecznym, ale my mówimy o ekonomii, mówimy o sprawach bardzo realnych i też często przyziemnych, twardych. Wiele mieszkań nie ma toalet. W skali kraju to pewnie jeszcze byłby dość duży procent, więc to hasło potrzeba nam 3000 mieszkań, to generalnie dotyczy ludzi w samorządach i jeżeli rzeczywiście uda się...
3000 mieszkań to w Poznaniu.
Przepraszam, 3 miliony mieszkań. Jeżeli rzeczywiście uda się...
I to komunalne.
Jeżeli uda się ten projekt wdrożyć, oczywiście on będzie rozłożony w czasie, a 500+ daje tą nadzieję, że jednak można, to myślę, że to exposé w tym kontekście dla mieszkańców, zwłaszcza tych mniejszych samorządów, no tutaj daje dużo optymizmu. Druga sprawa to jest postawienie na małe, średnie i mikrofirmy.
Tak, to też zostało to wybite.
To wybrzmiało dość mocno i wiemy, że lata 70. i znakomity rozwój gospodarki w Europie Zachodniej, no właśnie oparty był o te małe firmy, przedsiębiorstwa. Później korporacje troszeczkę to zaburzyły i zresztą premier tam się odniósł w którymś momencie do tego, mówiąc, że no, okazało się, że kapitał jednak nie do końca kapitał nie ma ojczyzny. Więc jeśli chodzi o kwestie tych mniejszych miejscowości, mniejszych społeczności, to jeżeli rzeczywiście tak będzie, bo to, że od pierwszego małe firmy będą miały łatwiej z VAT-em i że będziemy płacili tylko na jeden rachunek, to jest jak gdyby mniejszy problem. Natomiast zobaczymy, jak sprawy rzeczywiście się potoczą, czy ten rozwój gospodarczy, który jest
No i czeka nas tak naprawdę dopiero konstytucja dla biznesu, którą premier dopiero zarysował, ale powiedział, że będzie. Piotr Tomczyk.
No właśnie, ja troszeczkę w tej sprawie, zanim nie zgodzę się z Ilkiem, bo tradycyjnie musimy się nie zgodzić, to chciałbym taką się podzielić uwagą natury wizerunkowej, bo jedna rzecz wizerunkowa mnie zaskoczyła, że pan premier odczytał właściwie swoje exposé, zamiast je wygłosić, a przyzwyczaił nas pan prezydent Duda do wygłaszania takiego...
Prawie spontanicznego.
Tak, prawie spontanicznego. Więc jakaś tam niespodzianka to była. Natomiast teraz wracam do spraw ekonomicznych i mam tutaj akurat inne odczucia niż Irek. Nie wiązałbym największych nadziei ze sprawą Mieszkania Plus. Ja mam taką od lat taką wolnościową niechęć do programów tego typu, gdzie
do rządowych
ściśle,
programów,
gdzie ściśle przeznaczony jest cel, na który przeznaczane są pieniądze od państwa do obywatela i obywatel nie ma zasadniczo możliwości manewru. Co z tymi pieniędzmi robi, w jaki sposób sam się gospodaruje. Ja bardziej przychylałbym się do jakichś nadziei związanych z tym, o czym Irek mówił w drugiej części, czyli o wspieraniu drobnego, średniego biznesu. Ta konstytucja dla biznesu, konstytucja biznesu i właściwie aż 5 ustaw, które, jak zapowiedział pan premier, ma być już wkrótce uchwalonych, to jakaś tam nadzieja jest. Ja niekoniecznie nawet mówię tutaj o rzeczniku małego i średniego przedsiębiorcy, bo ten rzecznik, nie wiem, rzecznicy różnie działają. Ta instytucja, ona czasem też staje się taką urzędem, gdzie człowiek bez większego entuzjazmu może po prostu sobie urzędować. Natomiast sama zapowiedź uproszczeń prawnych to jest to, co jest rzeczywiście najpotrzebniejsze.
Jest w tym expose, mam wrażenie, że bardzo dużo pobrzmiewało takiego rzeczywiście wody z ogniem, szczególnie w momencie, kiedy pojawiało się słowo państwo. To państwo było odmieniane przez przypadki. Tutaj do Wojciecha Świdra zwracam się z pytaniem takim. Tam ja bym postawił taką tezę, że jest takie zdanie zresztą, może najpierw, jeżeli zacytuję je z premiera Morawieckiego. Państwo wraca do gry na poważnie. Czyli dotykamy finansów makro. Jak rozumiem, państwo bierze na siebie rolę kogoś, kto ma być także przedsiębiorczym państwem. To również pada. Nie tylko do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza teraz również przedsiębiorcze państwo. Jak to rozumieć?
Zgadza się tak. Obserwując historię gospodarczą, ostatnimi czasy się przeplatają takie różne nurty. Czyli raz mamy więcej wolności, bo potem ta wolność sprawia, że narastają pewne nierównowagi i wkracza państwo. A potem, gdy państwo zbyt dużo reguluje, no to potem znowu wraca.
Przyjdzie walec i wyrówna, tak? To wtedy...
Tak. I właśnie w okresie polskiej transformacji mieliśmy bardzo dużo tego podejścia czysto rynkowego i mi się wydaje, że jakby tutaj jest znowu taka przewaga tych bardziej idei, że państwo powinno również wspierać i to widać na przykład po tym, jak państwa wspierają swoich przedsiębiorców, na przykład zdobywając dla nich kontrakty za granicą, prawda? Tak jak powiedzmy w roku 2016 Andrzej Duda pojechał do Chin i tam pojechali z nim przedstawiciele polskich przedsiębiorców i starali się zdobyć kontrakty, a tak samo wcześniej robili i Niemcy, i Francuzi. I właśnie to jest ta droga, że państwo stara się wspierać te kluczowe sektory i również zdobywać kontrakty za granicą, prawda? Mhm.
Także w tym wszystkim pobrzmiewa pewien taki nie wiem, czy to mogę nazwać rodzajem konfliktu z tym, co jest, co do tej pory się działo w polskiej gospodarce. Jakby taką kontestacją tego porządku w postaci tego, że do tej pory ten kapitalizm był taki nie bardzo, a teraz inny.
Powiem, to jakby wizerunkowo musi zabrzmieć, że wchodzi nowa jakość, więc trochę
trzeba było wygrać,
podkreślić,
tak?
To odcięcie, ale myślę, że to jest bardzo mocny apel do elektoratu, chociażby to wzmocnienie państwa. Ja myślę, że w tej części kraju, gdzie bardzo mocno głosowano za PiS-em, ta tęsknota za państwem, za tym zaopiekowaniem się ciągle żywa. Ja myślę, że utożsamieniem tego neoliberalizmu, korporacji, tej obcej siły, która do Polski weszła, no to stara się teraz przyczepić trochę tą łatkę poprzednim ekipom rządowym, zwłaszcza Tusk staje się tym demonem, to prawie jak z folwarku zwierzęcego, tam był taki negatywny bohater, gdzieś uciekł i obrzucano go wszystkimi negatywami, więc myślę, że to też jest ten rodzaj perswazji.
Ale premier wyraźnie powiedział zresztą, że odchodzimy, że mamy dwie, jak gdyby dwa podejścia, bo tu nawet nie chodzi o jedno plemię walczy z drugim, tylko w zasadzie znaleźliśmy się w momencie w kontekście
zmianie filozofii, gospodarki.
Zmianie filozofii myślenia, podejścia do gospodarki, czyli zupełnie obrazowo, żeby to tak już nie uprościć, z takiego amerykańskiego twardego kapitalizmu chcemy wejść w taki miękki kapitalizm wyrównujący szanse Europy Zachodniej lat 80., może, gdzie rzeczywiście te kraje, Niemcy, Francja, wchodziły na taką bardzo szybką i mocną drogę rozwoju i żeśmy im wtedy bardzo tego zazdrościli. I myślę, że to jest tutaj taka właśnie tak wizerunkowe, jak pan profesor podkreślił, taki przekaz, że będziemy się rozwijali, nie idziemy do żadnego socjalizmu, tylko wreszcie będziemy współdzielili się tym, co wypracujemy, bo premier jak gdyby dwa tygodnie wcześniej, jak gdyby przeczuwał, że będzie premierem, powiedział tak, koniec będzie w Polsce, że tak wiele będzie dla tak niewielu.
Ja, taka parafraza, ładna historia.
To była taka bardzo
politycy lubują się w tym.
Która jak gdyby miał swoje konsekwencje później w ekspozycji.
Jest zdanie jedno, które zacytuję, czy to oczywiście wszystkie kwestie, jakie padły w tym ekspoze, są w jakiś sposób świadomie wypowiedziane. Natomiast zasłonienie się jedynym anglicyzmem to jest określenie, jesteście krajem w posiadaniu zagranicy. To już brzmi niemal jak trybun ludowy, który wypowiada się w imieniu tych opuszczonych, tych, których... I tu chodzi o to... Zdaje się jeden z... Andrzej Zybertowicz, analityk bliski prezydentowi Andrzejowi Dodzie, zwrócił uwagę, że może jeżeli nawet jest to przesadzone, ale jak to brzmi?
No właśnie. Brzmi to tym ciekawiej, że no, wygłasza to bankster, prawda? Wygłasza to człowiek, który no, był
ale bankster silnie, z życiorysem.
Silnie tak, ale jednak bankster, prawda? Jednak bankster. Silnie związany z tym środowiskiem finansjery i te okrutne słowa właśnie on wypowiada. W tym momencie według mnie one mają silniejszy wydźwięk niż gdyby powiedział ktokolwiek inny. Bo on może powiedzieć, słuchajcie, ja to wiem, ja tam byłem, ja wiem, jak to działa. Kapitał taki jest,
on mówi,
kapitał
że
będzie agresywny.
Uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału przez ostatnie ćwierć wieku. To też pada w tym przemówieniu.
Tak.
Mam przed sobą te fragmenty.
Ale ja tu chciałbym jeszcze wrócić do jednej kwestii, którą Irek zgłosił, a ja się częściowo z nią tylko nie zgadzam. Tylko częściowo, tak.
No właśnie.
Dlatego, że sprawa nie jest tak jednoznaczna, jeśli chodzi o to podejście do gospodarki. Mamy tygiel, mamy wielkie zamieszanie, które częściowo spowodowane było tym, że przez lata u nas dominowała taka terminologia liberalna. To był ten liberalizm werbalny, a w praktyce on często był bardzo socjalny. Bardzo socjalny, z dużą rolą państwa i z państwem, które, no, można było powiedzieć w stylu Janosika, zabierało biednym, rozdawało bogatym. Prawda? Państwo było, rola państwa była bardzo duża. Widzę, że Łukaszu patrzysz z niedowierzaniem na mnie, no, bo jeśli chodzi o Janosika, było tak samo. On był traktowany, taka legenda powstała, że on pomagał biednym, zabierał bogatym, kiedy było odwrotnie. I właśnie tak samo było z naszymi liberałami, którzy często w ten sposób działali na rynku, że powstawały, no, takie można powiedzieć, emocje silne w narodzie, przeciwne liberalizmowi. Ale nie temu faktycznemu liberalizmowi, że ty człowieku wszystko masz w swoich rękach, tylko że liberalizm, zgodnie z którym państwo używa swojego kapitału, żeby cię zdominować i ono w ten sposób doprowadzi do tego, że gospodarka jest zawłaszczona przez tych, którzy są przez państwo wyznaczeni do gospodarowania, do zarabiania. Także to zamieszanie terminologiczne, ono istnieje i w tej chwili trudno byłoby tak jednoznacznie
powiedzieć. Że ta terminologia również na Zachodzie jest troszeczkę przekręcana, biorąc pod uwagę, że często lejburzyści zachowują się bardziej...
I w efekcie wydaje mi się, że w tej chwili sytuacja jest taka nietypowa. Zarówno w elektoracie PiSu, jak i w elektoracie PO mamy silne skrzydła wolnorynkowe.
Ale też socjalne.
Mhm. To nie jest w tej chwili kryterium podziału międzypartyjnego, że i tutaj są wolnorynkowcy i są socjałowie, tak to nazwijmy.
Cztery diagnozy, cztery choroby chroniczne naszego społeczeństwa wymienił w swoim expose premier Morawiecki. Bieda, bezrobocie, brak mieszkań, o którym wspominał Irek Antkowiak, i cywilizacyjne zapóźnienie w służbie zdrowia. Z punktu widzenia makroekonomii to jest dobrze postawione na mapie tych takich potencjalnych zagrożeń, tych rzeczy, do których musimy się odnieść na początku i pochylić nad nimi.
No, to jest taki całościowy problem. Natomiast odnosząc się do tej, powiedzmy, tego ubóstwa, rzeczywiście ten program 500+, mówi się, że on zredukował prawie do zera to ubóstwo, bo zwykle rodziny ubogie, wielodzietne, rzeczywiście miały problem, żeby związać koniec z końcem, i ten program 500+ rzeczywiście tą biedę drastycznie redukuje, i rzeczywiście w swoim expose premier Morawiecki mówił, że te programy socjalne będą też zwiększane, prawda?
Ale też mówi o tym, że udział płac polskich pracowników w Polsce to tylko 46% naszego PKB, 10% mniej niż średnia unijna.
Tak,
też ta siła.
I to się właśnie wiąże z tym, o czym była mowa przed chwilą, że w Polsce Polska jest jakby po części własnością obcego kapitału. Właśnie wiąże to z tym, że podczas transformacji my tego kapitału potrzebowaliśmy, bo
nie otworzyliśmy.
Nie mieliśmy aż tyle swego, tak?
Musieliśmy nawet zrobić.
Ten kapitał wszedł, żeby dokonać inwestycji, i jest oczywiste, że on z czasem chce uzyskać swoją stopę zwrotu, prawda? I on oczekuje, że swego rodzaju dywidendy będą spływały, prawda? I właśnie to jest to, o czym tutaj była mowa, że właśnie udział polskich płac w PKB jest mniejszy niż średnia, bo my właśnie płacimy temu kapitałowi, który do nas wszedł.
Takie świętopietrze wolnorynkowe.
Tak, ale właśnie, to już teraz powoli dokonujemy repopolonizacji niektórych sektorów.
I to też jest zapowiedziane w tym ekspozycji.
Tak, i właśnie uważam, że to już jest odpowiedni moment, żeby stopniowo zwiększać własność polską.
To nie zniechęci inwestorów zagranicznych?
Myślę, że jeśli zmierzamy ku temu, a może przyciągnięcie inwestorów przestaje być priorytetem, nawet na poziomie samorządności. Kiedyś to było coś, oto stworzyliśmy tysiące miejsc pracy. Teraz co to jest, jak jest 2% bezrobocia? Ale ja myślę, to jest inny, ciekawy chwyt. Myślę, że premier doskonale zdaje sobie sprawę, że jesteśmy właśnie u progu rewolucji płacowej. Że jest tak mało pracowników. Proteza w postaci pracowników z Ukrainy, to jest krótkoterminowe.
I mamy rynek pracownika.
No, rynek pracownika. Płace muszą pójść w górę. To jest naturalna gra popytu i podaży. Jeśli jest mała podaż, a wysoki popyt, to nie da się przeskoczyć pewnych praw ekonomii. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę i już teraz mówi, spowodujemy, że wzrosną płace.
Ale dobrze wyczuwa moment.
Ale możemy też mówić o tym, że wreszcie zadziałał rynek, ponieważ wrócę do tych reprywatyzacji wreszcie, pewnie po raz kolejny będzie to powtórzę, ale nie wszyscy chcą to słyszeć, że jak wyglądała prywatyzacja polskich przedsiębiorstw, tych upadłych, właściwie nieupadłych. Sprzedawaliśmy te najlepsze, które...
Ty to widziałeś też na własne...
Ja to widziałem na własne oczy, ja mógłbym tutaj całą godzinę
opowiadać. W swojej działce samorządowej.
O wielu kwestiach, natomiast... Może żeby bardziej poważnie zabrzmiało w poważnym programie o ekonomii. Wystarczy poczytać sobie profesora Kierzuna, choćby jak Telefonika w Bydgoszczy była prywatyzowana, gdzie zakład zatrudniał 800 osób, bardzo dobrze prosperował, wyposażał właściwie wszystkich w tych dawnych demoludach w telefony. Przyjechał Siemens, kupił za grosze i w zasadzie za rok już były zamiast telefoniki, zamiast polskich telefonów były na biurkach urzędach i w domach Panasoniki, czy telefony Siemensa. W związku z tym, no a oczywiście zakład po roku został zamknięty. No był to taki kompletny, totalny zakup kontrolowany. Także mógłbym też powspominać ludzi, którzy na przykład wzięli kredyty na mieszkania czy budowę domu. I jeżeli mówimy o tych zderzeniu się polityki liberalnej i takiej rzeczywiście bardziej skierowanej na człowieka, czy nazwijmy ją socjalnej, ja podam przykład na sobie. Ja w pewnym momencie miałem kredyt na budowę domu. Wtedy to było 3 200 000. I po planie Balcerowicza dziennie miałem 9 tysięcy odsetek, a mój ojciec... 9 tysięcy złotych odsetek, a mój ojciec po miesięcznej pracy odbierał 7,5 tysiąca. No to jak można było żyć w tym państwie? Przecież ludzie tracili wszystko. W związku z tym dzisiaj nie będzie takich miłych wspomnień z tamtego czasu i nam, uważam, dość długo wmawiano, że my musimy pracować, jeszcze raz pracować, bo mamy zacofaną gospodarkę. I nagle przyszedł ktoś, kto wprowadził 500+, który umożliwił pojechanie na wakacje ludziom, którzy do tej pory mieli to tylko w sferze marzeń. I to zadziałało i myślę, że teraz już odwrotu nie ma. I jeszcze jest dobra koniunktura gospodarcza. Nie ma pracowników na rynku, w związku z tym
pracę muszą rosnąć. A co jeśli nie będzie dobrej koniunktury?
To musiałby zepsuć się koniunktura w świecie, prawda? Bo my jesteśmy jednak też mocno uzależnieni od naszego wielkiego sąsiada.
Właśnie to było moje podpytanie, które nie padło.
Że cykle koniunkturalne są czymś normalnym. Natomiast... to jest też ten pewien problem, że kapitalizm jest nieprzewidywalny, odkąd on
się... Zresztą Morawiecki jest raczej przewidywalnym
ale jeszcze wrócę
ekonomistą.
Do tej
musi sprawić takie wrażenie.
Słuchajcie, korporacje. Myślę, dlaczego zarabialiśmy mało? Bo nie było zgody na podwyżki, skoro nie były one konieczne. Jeżeli kapitał zainwestował w Polsce, to po opłaceniu ludzi, i to jak najtaniej, po zapłaceniu wszystkich kosztów, praktycznie zyski w milionach wyjeżdżały za granicę.
Chciałbym poruszyć jedno ciekawe hasło, które padło. Gospodarka współdzielenia, taka definicja, która pojawiła się w tym expose, czyli nowy nurt myślenia o gospodarce, o środowisku, o życiu społecznym, o życiu gospodarczym, odejście od skupienia się na własnych potrzebach na rzecz wspólnoty i wspólnego dobra. Czy to jest w prostej linii chrześcijańska nauka społeczna, czy jakiś model na to, żeby odejść właśnie od tych poprzednich, to jakiś taki balsam, czy właśnie wykorzystanie tej...
Może to jest tylko zręczna figura retoryczna, no po to, żeby ładnie to zabrzmiało.
Albo to syn Kornela Morawieckiego, tak, który też może...
Ale w ogóle ten spryt pana premiera, ja myślę, że warto tutaj podkreślić ten spryt pana premiera, bo jakie mamy wrażenie? W tej chwili mamy wrażenie takie, że cokolwiek nie powie pan premier, jest to wiarygodne. To jest efekt naprawdę takiego wnikliwego podejścia do tego, co się dzieje w gospodarce i często wykorzystanie tych trendów, o których przed chwilą mówiliśmy. Pan Trenel mówi, płace wzrosną. Oczywiście, że wzrosną, bezrobocie spada, płace będą rosły. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Będą pieniądze na wydatki socjalne. Oczywiście, że będą pieniądze na wydatki socjalne, szczególnie, że koniunktura jest dobra, ten manewr właśnie z ograniczaniem tych wyłudzeń podatkowych przebiegł nadspodziewanie dobrze. To się wszystko jakoś razem bilansuje. Czyli można powiedzieć, pan premier robi wrażenie, mówię tutaj na podstawie tego expose, jakbym nie słyszał jego nawet wcześniejszych wypowiedzi, robi wrażenie polityka wiarygodnego i odpowiedzialnego za słowo.
No ale to też jest miara polityka. Tego się od niego oczekuje. Jest wiarygodny, przewidywalny, więc jest również nad tym naszą wartością. Ciekawie na przykład ta figura z portem lotniczym. To ewidentnie, że port nowy lotniczy musi powstać, bo Okęcie się sypie. W centrum miasta lotnisko to już jest archaizm, więc coś nowego musi powstać.
I odwołanie się do Gdyni.
No, tak, ale to też jest, bo to też jest takie trochę wchodzenie w buty.
Nasza Gdynia w sercu
tak,
Polski.
Kwiatkowskiego, nie? Ten nowy, czy Grabski, czy Kwiatkowski, taka nowa wizja nowej Polski. Inna sprawa, że port lotniczy nigdy nie będzie Gdynią, bo to nie ma takich przewozów cargo.
Ale znów powtórzę, tak, jak ładnie brzmi.
Ale jak ładnie brzmi, to zupełnie inna skala. Gdynia była rzeczywistym oknem na świat, to cały praktycznie polski eksport szedł Gdynią, jak mieliśmy wojnę celną z Niemcami. No trudno, żeby port lotniczy służył nam do wywozu węgla, czy nie wiem, samochodów, czy co tam jeszcze jest takim naszym produktem eksportowym.
Dosyć dużo też pobrzmiewało haseł odwołujących się do młodych ludzi. Właśnie cała praca jest nastawiona i tylko ma sens wtedy, kiedy będzie im służyć. ich innowacyjność, ich kreatywność, ich tweetowanie, bo tam też pada takie określenie, że świetnie mi się współpracuje z młodymi ludźmi, bo się z nimi potrafię porozumieć w tych
160 haseł, czy, znaków.
Dokładnie tak. Dużo jest tych odwołań i też taki to jest, powiedziałbym, co drugie zdanie wydaje się być adresowane do młodych.
No, premier Morawiecki zdaje sobie sprawę, że dzisiaj wyjechać jest łatwo, prawda? Jeżeli ktoś, powiedzmy, studiuje w Polsce, a poziom na polskich uczelniach jest wysoki, tak to ogólnie, można powiedzieć, to wiele z młodych osób decyduje się na wyjazd kraj. I wiadomo, no, że trzeba te osoby jakoś zatrzymać, bo jeżeli polskie społeczeństwo się starzeje i jeszcze młode osoby będą wyjeżdżać, no to jest...
Czy w domyśle te najbardziej kreatywne, z największą...
Można tak powiedzieć, ale...
Potencjałem.
Tak, ale te też osoby, które będą na najdłużej pracować, prawda? Czyli jakby, no, trzeba te osoby zatrzymać, żeby w ogóle polskie państwo było wypłacalne, prawda? Rzeczywiście były też tam motywy, żeby ściągnąć Polaków z powrotem z emigracji, prawda? No bo bez tego to będzie ciężko. Przykład Japonii pokazuje, że można mieć pieniądze, można mieć innowacje, ale bez potencjału demograficznego naprawdę się ciężko...
No tak, Japonia potencjał demograficzny ma.
No, to inne powody. Tam młodzi im nie pouciekali, tylko po prostu ich nie było. Tak, nie? Model rodziny 2 tak, plus 0.
Bo tutaj przykład właśnie kraj, który słabo stoi demograficznie, a rzeczywiście ta generacja...
Choć tak jest przyludniony w niektórych miejscach.
Tusk w swoim ekspoze 8 lat temu przyodwoływał się do młodych i mówił, że no w zasadzie przedstawiał taką wizję i taki obraz, że na Okęciu samoloty nie nadążą lądować z młodymi Polakami wracającymi z Wielkiej Brytanii. Więc to tak różnie może być. Natomiast jest jeszcze, jeśli chodzi o kwestie młodych i innowacyjności. Czytałem raport profesora Orłowskiego, który wyraźnie mówi, że doszliśmy w produkcji, doszliśmy już do takiego poziomu, że na szybki wzrost już nie mamy co liczyć. Okres montowni, szybkich takich interesów, on powodował...
Nie ma łatwego wzrostu.
Natomiast
nawet nie tyle
już teraz
szybki,
nie będzie takiego łatwego, szybkiego wzrostu, jeżeli nie będziemy mieli innowacyjności w przemyśle.
Czyli tych faktycznych stymulatorów.
No, czyli wyczerpaliśmy potencjał płynący z taniej siły roboczej.
I szybkości, sprawności i montażu.
Powiązany z internetem, z nowoczesnością, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Wchodzimy zupełnie w nowy etap i bez młodych niestety sobie z tym nie poradzimy. Dlatego Zachód tak nam wysysa młodych
i dlatego
ludzi.
Te apele.
Ale niepokojące jest inna rzecz. Pamiętacie może ekspozę nie premiera, ale ministra Morawieckiego? Gdyby to była konsekwencja, to byśmy usłyszeli o pojazdach elektrycznych, tak, o lokomotywie, jaką są pojazdy szynowe, o dronach, o postawieniu na nowoczesne technologie.
Coś tutaj gdzieś
on
było.
O kolei próżniowej mówił.
Tak, o kolei próżniowej była mowa.
Ale
tak,
jakby to ładnie powiedzieć, gdyby to była taka konsekwencja, to myślę, że to znowu by się pojawiło. Nie? Tu dostaliśmy nową odsłonę.
Tu jest błąd wizerunkowy, bo to by było wtedy spójniejsze.
Tak, ale też zagadnień było zbyt dużo, żeby każde z nich poruszać na tyle szczegółowo, detalicznie.
Chociaż o kolei był tam większy pasus, także tam by się przydało.
Czy nie zwróciliście państwo uwagę, jak bardzo koniunkturalne niektóre słowa, chociażby zagrożeniu smogiem. No to jest temat numer jeden teraz. W lecie by to nie zabrzmiało, kiedy smog w zasadzie nie istnieje.
No właśnie,
nie?
Ale właśnie ja sobie przypomniałem, że jeden temat nam właśnie uciekł. Chodziło właśnie nam też o te odniesienia społeczne do gospodarki, prawda? No i ja tutaj znalazłem właśnie ten element, troszeczkę mnie zaniepokoił, pewnie znów będę osamotniony w tym poglądzie, ale bardzo bym nie chciał, gdyby naszym rzeczywiście planem było takie podporządkowanie gospodarki ekologii. Byłbym bardzo przeciwny, dlatego że my oczywiście możemy sobie mówić dużo o zanieczyszczonym powietrzu, ono jest zanieczyszczone, ale oby tylko nie skończyło się to w ten sposób, że będziemy mieli czyste powietrze kosztem gospodarki, czyli żebyśmy nie zrobili z siebie Antarktydy, na której jest śnieg, jest zimno, jest czyste powietrze, no ale niestety nie ma tam życia. Prawda?
Profesor Tambecki mówił, że raczej nam to nie grozi z racji tych komunikatów wysyłanych w różnych kierunkach.
A poza tym gospodarką opartą o węglu. Tak.
Ale jest to konieczność. I właśnie mi się wydaje tak, że trzeba też troszeczkę uczyć się od Francuzów. Dlaczego oni nie przerażają się w ogóle promieniowaniem radioaktywnym? Dlaczego nie mówią, że ratujmy Ziemię przed promieniowaniem radioaktywnym? Dlatego, że mają elektrownie atomowe.
To też pada.
Energetyka nuklearna gdzieś tam się znajduje, choć nie jest traktowana jako priorytet. Choć gdy wybudujemy elektrownię nuklearną, bo to pewnie staniemy przed tą koniecznością, Proszę, to kolejny punkt.
Ja przypominam, że to było jedno z takich ważniejszych, wybijanych rzeczy w czasach rządów Donalda Tuska. Właśnie energetyka jądrowa.
Tam no, chyba to nieuchronne. My musimy mieć co najmniej jedną siłownię.
Ale tak skromnie to zabrzmiało, faktycznie. No, bo to koszt jest duży.
Koszt jest duży, ale my stoimy, jakby nasz system energetyczny przed olbrzymim wyzwaniem, bo jednak nie budowaliśmy od dłuższego czasu ten pojedynczy blok, który teraz powstaje w Kozienicach. No to jest kropla w morzu potrzeb. To fundamentalnie powinniśmy zainwestować w naszą energetykę, no, czy to węglową, czy nuklearną, czy ekologiczną, no tak, może
z
hydro.
Z drugiej strony no, musimy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdzie zachęty z wszystkich stron są, żeby korzystać z paliw takich jak gaz, a gaz jest w Polsce droższy jak na Zachodzie, ponieważ tak rząd poprzedni wynegocjował.
I to też pada w ekspoze kwestia.
Że do 2022 roku czy trzeciego musimy niestety, ale jeszcze za ten gaz słono płacić. Tak. I smog często nie jest efektem tego, że w gospodarce jest większe obciążenie, bo gospodarka
tylko
jest...
cena. Czyni cuda.
Nie jest tak agresywna, jeśli chodzi o zanieczyszczanie powietrza, jak ludzie, którzy z biedy palą, czym się po prostu da.
Myślę, że warto pamiętać, jak było 40 lat temu, kiedy na Śląsku powietrze było tak gęste, tak energetyczne, że człowiek mógł praktycznie jedynie popić wodą i już cały dzień na tej energii
biała
przytrzymał.
Biała koszula wywieszona na godzinę stawała się brązową, a za dwie godziny była czarna.
A okna malowały się.
Czyli można powiedzieć tak, nasza wrażliwość na czystość powietrza wzrosła, ale zanieczyszczenie od tego czasu rzeczywiście spadło.
Ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest niby truizm. Natomiast rzadko te dwie kwestie są ze sobą aż tak bardzo łączone. Premier Morawiecki połączył. Nowoczesna gospodarka to gospodarka współpracująca z nauką. Pada takie zdanie, które mówi o tym, że o reformie szkolnictwa wyższego, przede wszystkim pod kątem sieci badawczej. Mówi się o Instytucie imienia Łukasiewicza. No to już jakby patron nawet sam, który w jakim kierunku ma to iść, prawda? Tak. Która ma być jednym z największych w Europie tego typu instytucji. I polska nauka w dużo większym niż obecnie stopniu ma stwarzać podstawy rozwoju naszej gospodarki, zamożności Polaków. Tak do tej pory specjalnie się nie mówiło o gospodarce.
Ale to też żaden konkret.
No nie jest to konkret. Gdybyśmy chcieli, oprócz tego instytutu,
tak,
powiedzmy.
Tego odczytać, czy te reformy Gowina w końcu będą, czy nie będą, to nie odczytamy. No, generalnie jest to życzenie. Dobrze, aby nauka... Tak.
Chociaż biorąc pod uwagę, że premiera Gowina, on tam rzeczywiście porusza takie sobie doktoraty wdrożeniowe, prawda, robione
w firmach. Gdzieś
troszkę idzie to...
To też jest ryzykowne, bo to gubi nam istotę nauki, bo to nauka by musiała iść w politechniki, ewentualnie ekonomię, a co z humanistami, co z uniwersytetami.
No chyba, że to oddzielenie rzeczywiście stricte badawcze od takich dydaktycznych.
Nauka staje się tutaj bardzo utylitarna, a to jest ryzyko. Ono stanie się de facto nauką zawodową, a nie czymś, co ma być kuźnią idei, pewnej swobody intelektualnej myśli. Tam są prawdziwe innowacje.
Aha. No tak, bo innowacje to jest bardzo szeroka definicja. Tak. To nie jest tylko kwestia neuronowych, nowych połączeń, tylko rzeczywiście
pomyślenie nieco jakby poza systemem. Stworzenie czegoś nowego. Poza tym rzadko naukowcy są innowatorami. Tomasz Alva Edison czy Tesla nie mieli tytułów naukowych.
Tak, no nie wiem nawet, jak oni wysoko
w hierarchii naukowej
szkolnictwa zaszli.
Nie wiem, czy jeden z nich nie był samoukiem.
Tak coś właśnie mi pobrzmiewa gdzieś w tyle głowy. Wojciech Świder, jeszcze jedna rzecz, to już padało tutaj. Centrum Analiz Strategicznych. Czy brakuje nam rzeczywiście takiej instytucji, która jest taką, nie wiem, wyobrażam sobie takiego drużnika, czy może zawiadowcę stacji bardziej, który bardzo, bardzo myśli do przodu, nie na 2-3 lata, tylko ta perspektywa jest większa. No, i to jest w tej chwili biała plama. No, bo były różne instytucje, tylko czy spełniają swoją rolę?
Tak, bo tak patrząc na polską politykę przez ostatnie lata, właśnie można odnieść wrażenie, że ta perspektywa czasowa jest to zbyt krótka, tak? Od wyborów do wyborów. Już nawet za PRL-u, gdzie, no wiadomo, dużo rzeczy było...
planowanych.
Tak, ale też wiele rzeczy pozostawiało wiele do życzenia, to jednak tam te nawet prognozy demograficzne były robione na kilkadziesiąt lat do przodu. Teraz taki prognoz, znaczy oczywiście prognoz się robi, ale mniej się wdraża pewne działania, ale rzeczywiście tutaj widać, że obecny rząd ma tego typu długoterminowe pomysły, jak właśnie mieszkanie. Jak właśnie...
Bo GUS zajmuje się samymi twardymi liczbami, a teraz chodzi jeszcze o instytucję, która te dane jakoś przetwarza, jak rozumiem, i wskazuje, na przykład, nie wiem, no, tam pada informacja, że to ma, nie ma być tylko gospodarka i liczba, ale na przykład prawodawstwo. Centrum Analizy Strategicznej ma się zajmować tymi miejscami, które należy albo odregulować, albo doregulować. Więc czy wam się ten pomysł podał już tak zupełnie na koniec, bo nam czas już niestety...
Marketingowo tak.
O matko.
Prawdę mówiąc, mi się podoba każdy pomysł, który tam usłyszałem.
To jest największy zarzut, tak?
Tak, to dobrze brzmi. A ja się muszę podzielić jeszcze taką swoją rozmową z panem profesorem Jędryskiem, który jest głównym geologiem kraju, i na podstawie tej rozmowy mogę powiedzieć, że w wielu dziedzinach jednocześnie jest potrzebna i regulacja, i deregulacja jednocześnie w gospodarce.
Tak, taki polski kraj, taka nasza gospodarka.
Tak, na podstawie właśnie tej sytuacji geologicznej, którą on przedstawił, wynikało jedno, że przydzielanie chaotyczne koncesji na przykład inwestorom zagranicznym spowodowało to, że ci inwestorzy pojawili się hurtem, ponad 100 ich się tutaj pojawiło, ale kiedy się zorientowali, że nie mają nic właściwie tak zagwarantowanego dla siebie i ta koncesja, to jest tak mało warta koncesja, jak te 100 innych obok nich, to szybko wygasili tą koncesję i wynieśli się. Ze ponad 100 zostało ich 20. Mamy w tej chwili tylko 20 koncesji na poszukiwania gazu łupkowego. Więc sytuacja ta wskazuje na to, że czasem jest potrzebna regulacja, a czasem jest potrzebna deregulacja. Sprawa jest skomplikowana.
Rynek jeszcze nie umarł, wydaje mi się. Pogłoski jego śmierci są mocno przesadzone. Wojciech Świder.
No właśnie, to jeszcze była mowa o inwestycjach i właśnie wskazuje się, że inwestorzy zagraniczni jako główną barierę uznają zmiany w prawie.
Zbyt często.
Tak, aktualnie w Polsce...
Tak zwana biegunka legislacyjna.
Tak, zmian w prawie jest mnóstwo. Oczywiście dużo rzeczy, wiadomo, chce się teraz zmienić, ale trzeba uważać na to, żeby te zmiany nie następowały ciągle, prawda? Bo to i utrudnia inwestorom zagranicznym, ale krajowym również, prawda?
Panowie, z optymizmem w nowy
Rok? Ja z optymizmem wrócę do mieszkania 500+, tak, ponieważ on nie tylko ma szansę poprawić życie bardzo wielu ludziom, ale też nakręcać gospodarkę w branży budowlanej.
Branża budowlana nakręca kolejne, zdaje się.
Oddziałuje na bardzo wiele dziedzin życia gospodarczego. Mało tego, trzymam kciuki i życzę premierowi i nam wszystkim, żeby ta dobra koniunktura trwała jak najdłużej, ponieważ i zwłaszcza tych dobrych zarobków, to jeżeli jesteśmy w tym obszarze życzeń, ponieważ dobre zarobki to nie tylko ludziom będzie się żyło lepiej, ale przede wszystkim w budżetach gmin udział w PIT-cie będzie zdecydowanie większy. To się przełoży na wyższe budżety w samorządach i te potrzeby
wyższe inwestycje
komunalne zostaną wtedy lepiej zaspokajane. I tego życzę.
Ostatnie zdanie.
Chciałbym, żeby to było dobrze, ale obawiam się, że wzrost płac spowoduje, że inwestorzy przesuną swoje inwestycje na wschód. Będzie coraz
mniej, będzie jeszcze tańsza siła,
gdzie będzie tańsza robocza. Siła robocza, a nasi pracownicy przestaną być konkurencyjni na zachodzie, gdzie no, nie będą mogli wygrać ceną, więc nie będą mieli pracy, powrócą tu z powrotem. Może to pogłębić kłopoty takie płacowe. Możemy znów mieć 15% bezrobocia.
A ja jednak patrzę na to z optymizmem i myślę, że deregulacja, właściwie uproszczenie prawa gospodarczego spowoduje nawet dużo lepsze wyniki niż program Mieszkanie Plus i w efekcie tego ta nasza taka naturalna swoboda gospodarcza, wolność, ona będzie widoczna w gospodarce. I rzeczywiście, miejmy nadzieję, czeka nas rozkwit gospodarczy.
Wojciech Świder, ostatnie zdanie.
No właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć, że odnośnie tych płac. Rzeczywiście popyt i podaż jest bardzo ważny, ale w długim terminie płace zależą od produktywności. Jeżeli my chcemy sobie płacę zwiększać, to powinniśmy myśleć o tym, jak dać pracodawcy na największą wartość, żeby mieć odpowiednie kwalifikacje, odpowiednią wydajność i rzeczywiście wtedy płace będą rosnąć, bo często było tak w historii, że było niskie bezrobocie, ale płace nie rosły, bo produktywność pracowników również nie rosła. Także my musimy też patrzeć na produktywność.
Jednym słowem, bycie premierem rządu polskiego to nie jest łatwe zadanie. I
to
pewnie 38 milionów Polaków będzie patrzeć panu premierowi na ręce. Profesor Jacek Trębecki, Wojciech Świder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dziennikarze Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański.
Dziękuję.
Piotr Tomczyk.
Dziękuję, szczęść Boże.
Nasz dziennik. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Ekonomizer.